Unia Europejska to pokój na kontynencie, swoboda wyboru miejsca zamieszkania, nauki lub pracy, największy na świecie jednolity rynek oraz wsparcie i pomoc rozwojowa dla milionów ludzi na całej planecie. 1 maja 2024 roku mija 20 lat od przystąpienia Polski do tej wspólnoty, przełomowego momentu w historii zarówno naszego kraju, jak i całej Unii. I jest to okazja do podsumowań. To, co robi wrażenie, to liczby i pieniądze. Jak podaje Polskie Ministerstwo Finansów, łączny bilans członkostwa Polski w Unii wyniósł 161,6 miliarda euro netto. Tyle otrzymaliśmy po potrąceniu składek członkowskich przez ostatnie 20 lat. Ponad połowę finansowania przekazano w ramach polityki spójności. Równie imponująco wyglądają pozostałe statystyki. W całym tym okresie środki unijne stanowiły wartość około 2% polskiego PKB. Tym samym byliśmy największym w Unii beneficjentem transferów z unijnego budżetu. 13,3% transferów brutto w 2021 roku, a następne na tej liście kraje, to jest Włochy, Hiszpania, Francja, otrzymały po około 12%. Unia Europejska jednak to nie tylko pieniądze, ale wspomniana wcześniej swoboda i poczucie wspólnoty. Polacy od wielu lat są w czołówce prounijnych i euroentuzjastycznych społeczeństw. Według unijnego badania Eurobarometr z ubiegłego roku aż 75% Polaków uważa, że członkostwo w Unii to dobra rzecz. Bardziej euroentuzjastyczni są od nas Litwini, a także Irlandczycy, Luksemburczycy, Maltańczycy, Duńczycy, Portugalczycy, Słoweńcy i Słowacy. No, ostatnie badania wskazują, że tych euroentuzjastów troszeczkę jest mniej, ale jeszcze są w większości ponad 60%. Najmniej korzyści z członkostwa widzą natomiast Bułgarzy, Włosi i Austriacy. Do największych korzyści według polskich respondentów należą poprawa jakości życia i tworzenie nowych możliwości zawodowych, wkład Unii Europejskiej w utrzymanie pokoju i wzmacnianie bezpieczeństwa oraz rozwój gospodarczy Polski. Wejście naszego kraju do Unii nastąpiło po podpisaniu traktatu akcesyjnego przez premiera Leszka Millera i szefa MSZ Włodzimierza Cimoszewicza. Premier Leszek Miller wspominał tę chwilę podczas swojego wystąpienia w Parlamencie Europejskim w ubiegłą środę.
20 lat temu w Phoenix Park w Dublinie patrzyłem, jak biało-czerwone barwy narodowe mojego kraju zakwitają na masztach obok 15 flag krajów członkowskich i złotych gwiazd Unii Europejskiej. Miałem poczucie, że jest to jedna z tych unikalnych, historycznych chwil, kiedy patos i głębokie wzruszenie są nie tylko usprawiedliwione, ale konieczne. Oto wreszcie Europa godziła własną historię z własną geografią i na naszych oczach rodziła się nowa europejska wspólnota. To, co wówczas się wydarzyło, nie było przecież zwykłym kolejnym rozszerzeniem, ale ponownym zjednoczeniem Europy. Jestem zaszczycony i dumny, że mogłem być premierem polskiego rządu w tej właśnie chwili. Polska droga do Unii była trudna i długa. Na tej drodze spotkaliśmy wielu sojuszników o różnych orientacjach politycznych, także wielu lewicowych polityków, którzy w tamtych czasach dominowali w rządach unijnej piętnastki. To w dużej części dzięki nim wchodziliśmy do Unii na zasadach wolni z wolnymi i równi z równymi. Jest oczywiste, że obecna Unia nie jest taką samą, do której Polska wstępowała, ale i Polska nie jest tym samym krajem. Potężny impuls modernizacyjny przeniósł nas na inny poziom cywilizacyjnego rozwoju. Brexit, COVID, agresja Rosji na Ukrainę zmieniają przyszłość Europy. Wierzę, że parlament wybrany w czerwcu, jak i inne instytucje poradzą sobie ze znanymi i jeszcze nieznanymi trudnościami. Także ze szkodliwym trójpodziałem na państwa członkowskie, instytucje unijne oraz obywateli. Podziałem, który stał się jedną z istotnych przyczyn blokujących postęp na drodze dalszej integracji.
Tyle były premier Leszek Miller, a przy naszych telefonach goście, z którymi będziemy rozmawiali o tym, jak ocenić te 20 lat naszego członkostwa w Unii Europejskiej. A tymi gośćmi są pan profesor Bogusław Liberacki, europoseł od 2004 roku, czyli europoseł z najdłuższym stażem z Polski. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, witam słuchaczy, witam pana, panie redaktorze.
Cieszymy się na to spotkanie. Trochę jest nam smutno, ale o tym powiem za chwilę. I pan Bogusław Sonik, europoseł w latach 2004-2014 i 2018-2019. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pozdrawiam serdecznie.
Kłaniamy się, bardzo się też cieszymy na spotkanie z panem, ale zaczniemy od pana profesora Bogusława Liberackiego. Nie kandyduje pan już na kolejną kadencję do Europarlamentu. Skąd taka decyzja? Był pan sprawdzonym posłem i takim posłem, który nie odmawiał, gdy tylko mógł, udziału w naszych programach. Gdybym miał to statystycznie obliczyć, to na 10 zaproszeń 9 zawsze pan przyjmował, zawsze byli ważni dla pana wyborcy, mieszkańcy zachodniopomorskiego, za co panu dziękuję. Proszę powiedzieć, skąd ta decyzja, że już pan nie kandyduje?
Ja bardzo się cieszę, że byłem zapraszany. Cieszę się wobec tego, że również, tak jak rozumiem, słuchacze Radia Szczecin odbierali te rozmowy pozytywnie. Za to wszystko bardzo dziękuję. Jest to ponad 20 lat, ponieważ ja stałem się członkiem Parlamentu Europejskiego od 1 maja 2004 roku, jeszcze przed pierwszymi wyborami, no a potem czterokrotnie wybierany. 20 lat, wydaje się, 4 kadencje to jest długi czas. W swoim programie miałem radykalną poprawę infrastruktury zachodniego Pomorza i Lubuskiego, czyli S3, od granicy czeskiej do Szczecina, potem przedłużenie ze Szczecina do Świnoujścia i tunel pod Świną. Miałem S6, która też powstała od granicy niemieckiej do Koszalina, będzie kontynuowana do Gdańska. Miałem modernizację linii kolejowej Szczecin-Poznań, modernizację linii, właśnie nie modernizację, a odtworzenie linii kolejowej na Dolżankę. Pogłębienie tunelu wodnego, zwiększenie radykalne środków dla regionalnych programów operacyjnych, co też się udało. Jakość ilość obwodnic, począwszy od tej największej, czyli obwodnicy Wałcza. I wydaje się, że z punktu widzenia programowego to po prostu spełniłem to, z czym szedłem w poszczególnych wyborach. Przychodzi taki moment, że trzeba powiedzieć, zrobiłem to, co obiecałem. Jestem dalej do dyspozycji w tym innym nieco wymiarze. No a dobrze, gdyby ktoś, kto będzie związany z ziemią tą zachodniopomorską, lubuską, no, kontynuował być może w jakimś nowym trochę obszarze. No i jednocześnie dużym wyzwaniem jest moment, w którym stoimy, mianowicie pytanie jest zasadnicze, kogo będzie więcej w Parlamencie Europejskim, czy zwolenników Unii Europejskiej, tak jak pan redaktor tutaj bardzo zgodnie z prawdą i atrakcyjnie przedstawiał, czyli sprawy wolności, swobody pracy, pokój, bezpieczeństwo, gospodarka, pomoc. Czy będziemy kontynuować taką Unię, czy ewentualnie będzie to radykalny przyrost tych, którzy są sceptycznie lub wrogo nastawieni.
Czyli są to ważne wybory, panie profesorze.
Tak, są bardzo ważne i dlatego zachęcałbym po pierwsze do uczestnictwa. Po drugie, jeżeli można, nie marnować głosów na partie, które mają antyeuropejski charakter. Po trzecie, też ostrożnie z ryzykiem na partie, które mogą nie wejść. Czytam badania opinii publicznej, widzę tutaj stratę, jeżeli to się potwierdzi, w poparciu dla Koalicji Obywatelskiej, czyli bardzo blisko są z sobą Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Europejska. Mamy w tym parlamencie wprawdzie dominację, jeżeli chodzi o strukturę polskich posłów, posłów Prawa i Sprawiedliwości, bo jest 27 osób, nie PiS, jest 25. Wprawdzie niewiele ma do 27 osób niewielki wpływ na bieg spraw, bo grupa polityczna jest mała, ale lepiej, gdyby nas było Europejczyków po prostu więcej.
I przejdźmy do pana Bogusława Sonika. Proszę powiedzieć, czy pamięta pan 1 maja 2004 roku, gdzie pan wtedy był?
Wie pan, tak, no oczywiście Kraków i święto po prostu i wielkie świętowanie po prostu przy wstąpienia do Unii Europejskiej i przygotowywania do wyborów. No ale tutaj też chciałbym kilka słów powiedzieć o moim koledze po prostu z Europarlamentu, Bogusławie Liberackim, który był zawsze takim wyjątkowym kolegą, który merytorycznie zabierał głos. Nigdy się nie zacietrzewiał ideologicznie, zawsze dbał o poziom debaty i rzeczywiście był wyjątkowym rozmówcą we wszystkich programach. On oczywiście dzisiaj opowiedział o tym, co robił dla swojego okręgu wyborczego, ale równocześnie przecież piastował stanowisko wiceprzewodniczącego parlamentu i to nie było tylko tytularne stanowisko, ale on umiał po prostu opowiedzieć o naszej części Europy, zachodniej Europie i być takim ważnym głosem, więc to chciałbym podkreślić. Ja oczywiście nie podzielam jego obaw o to, żeby głosować na te czy inne ugrupowania. Rozumiem oczywiście, że jest przywiązany do swojego ugrupowania, ale najwyższa pora, żeby obywatele Europy w sposób swobodny wyrazili swoją opinię w wyborach o tym, czym ma być najbliższa perspektywa Europy. Nie obawiajmy się głosu obywateli.
No właśnie, ta jakiej Europy pan by chciał, panie Bogusławie, dla swoich dzieci, wnuków? Jaka to Europa miałaby być? Czy mielibyśmy odejść od zasady jednomyślności? Czy miała być to Europa bardziej sfederalizowana, czy też Europa ojczyzn?
No tutaj by musiała być Europa, która wsłuchuje się w głos obywateli i nie nadmiernie po prostu forsuje przez swoich urzędników różnego rodzaju dyrektywy, ustawy, które bulwersują potem obywateli europejskich. To musi być w zgodzie, nie można przyspieszać, nie można nadmiernie dążyć do federalizacji. Trzeba po prostu uszanować odrębność państw i skłaniać ich do współpracy, skłaniać państwa do współpracy w sposób dialogu, przy wspólnym porozumieniu. I jeszcze raz podkreślam, nie obawiać się różnic. Ja uważam, że Europejczycy chcą być razem, tylko chcą mieć wpływ na to, jaka to ma być Europa. Nie nadmiernie sfederalizowany.
Nie nadmiernie sfederalizowana. Wracamy do pana profesora Bogusława Liberackiego. Panie profesorze, 1 maja 2004 roku ja pracowałem w Urzędzie Celnym, właściwie w Izbie Celnej w Szczecinie i byłem na przejściu granicznym w Kołbaskowie. To było niesamowite widzieć, jak nagle o 24 kończą się kontrole celne, no i jest swobodny przejazd. Niesamowite wrażenie. Zabieraliśmy wtedy na pamiątkę różne tablice informacyjne w obcych językach i one są gdzieś tam pewnie w Urzędzie Celnym do dzisiaj. A pan profesor jak wspomina ten dzień? Gdzie pan wtedy był 1 maja? 2004.
Jeżeli można, to chciałbym najpierw podziękować mojemu drogiemu imiennikowi, panu posłowi Bogusławowi Stonikowi za miłe słowa. I nie będę zaprzeczał, że to wszystko się zdarzyło, ale również chcę podkreślić, że bardzo sobie wysoko cenię możliwość współpracy z Bogusławem Stonikiem. To była osoba, która zawsze była uśmiechnięta, czy jest uśmiechnięta. Osoba, która zawsze podejmowała rozmowę, przedstawiała swoje stanowisko i po prostu z takimi ludźmi można było pracować niezależnie od tego, żeby należeliśmy do różnych grup politycznych, ale to też były takie czasy, że Europejska Partia Ludowa, Partia Bogusława Sonika i Grupa Socjalistów i Demokratów stanowiliśmy większość i to my właśnie stanowiliśmy coś w rodzaju koalicji, chociaż w Parlamencie Europejskim nie ma ani koalicji, ani też nie ma opozycji. 1 maja 2004 roku ja zostałem w Warszawie, przygotowując się do tego, że 2 maja polecieć do Brukseli, uczestniczyć w obradach plenarnych Parlamentu Europejskiego już z prawem głosu, bo do tego czasu jako obserwator uczestniczyłem. Mogłem się wypowiadać ewentualnie w jakichś sprawach, jeżeli był czas na to pozwolił. Mogłem obserwować, jak się głosuje, ale nie miałem prawa głosu. I to było to poczucie tej zmiany roli. Jeszcze wcześniejszy, tydzień wcześniej pobytu w Brukseli. To był czas, kiedy byliśmy tymi biorcami prawa. Nie mieliśmy prawa wpływać na kształt dyrektyw, czy rozporządzeń, czy rezolucji, a tydzień później, już po 1 maja, mieliśmy pełne prawo współtworzenia prawa europejskiego. I to jest bardzo ważne, to nie są tylko słowa, to jest bardzo ważne takie poczucie, kim jesteśmy. Z tym dniem staliśmy się naprawdę częścią wspólnoty i to się odczuwało. I również był taki entuzjazm na sali, że Unia Europejska z 15 powiększyła się do Unii Europejskiej 25 państw. Tak, i byliśmy bardzo różni. Maltańczycy, Polacy na przykład, państwa bałtyckie. Popatrzmy, że jaka grupa tych państw nowych to były państwa albo postradzieckie republiki, albo też państwa Układu Warszawskiego. Więc z tego punktu widzenia nowa jakość i duże, duże zadowolenie.
Przypomnijmy, z Polską do Unii Europejskiej weszły Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. Warto także przypomnieć, że co prawda 16 września 1988 roku doszło do nawiązania oficjalnych stosunków dyplomatycznych między Polską a Wspólnotą Europejską wtedy, jednak dopiero po zmianach ustrojowych w Polsce w 1989 roku możliwe było nawiązanie bliższej współpracy. W grudniu 90 Polska i Wspólnota Europejska rozpoczęły rozmowy na temat zawarcia umowy stowarzyszeniowej. Układ podpisano 16 grudnia 91 roku, a wszedł w życie 1 lutego 94. I się ta droga rozpoczęła. Decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych podjęto na szczycie Rady Europejskiej w Luksemburgu w grudniu 97 roku, a 31 marca 98 negocjacje akcesyjne między Polską a Unią zostały oficjalnie zainaugurowane. Ostatecznie negocjacje zakończyły się 13 grudnia 2002 roku podczas szczytu w Kopenhadze. Dzięki temu 16 kwietnia 2003 roku w Atenach premier Leszek Miller, minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz i minister do spraw europejskich Danuta Hübner podpisali w imieniu Polski traktat akcesyjny do Unii. No ale to nie zakończyło całego procesu w sprawie akcesji Polski do Unii. Postanowiono zapytać o zdanie obywateli. No i było referendum 7 i 8 czerwca 2003 roku. Frekwencja wyniosła 58,85%. Jest to jedyne dotychczas w trzeciej RP referendum, którego wynik był wiążący, bowiem wzięła w nim udział ponad połowa osób uprawnionych do głosowania i za członkostwem w Unii opowiedziało się ponad 77% głosujących, przeciwko było 22,55%. I wracamy do pana Bogusława Sonika. Dla pana przez te lata, co pan uznaje za największy sukces polityczny Polski w Unii Europejskiej na przestrzeni tych 20 lat?
Wie pan, ja patrzę na to z początku, od referendum akcesyjnego. Jak pan powiedział, pierwsze udane, no ale też trzeba pamiętać, że one trwało 2 dni. Natomiast to było takie spełnienie marzeń po prostu. Przecież my jako dzieci w ogóle słuchaliśmy Radia Wolna Europa i marzyliśmy o tym, żeby kiedyś stać się członkiem po prostu tej zachodniej wspólnoty, która jest przywiązana do wolności. I to było największe spełnienie tych marzeń po prostu. Reszta była drugorzędna. Wiedzieliśmy o różnych problemach, które mogą nas spotkać w przyszłości, prawda, ale uważaliśmy, że to jest dziejowa szansa Polski. Zresztą o tym mówił również Jan Paweł II i nie tylko w czasie wizyty w Polsce, ale i wcześniej w czasie wizyty w Europarlamencie przed laty, kiedy mówił o tym, że najwyższy czas połączyć te dwa płuca Europy. I ja z tej perspektywy na to patrzę. Nie dajmy się uwieść takiemu zgorzknieniu i opowieściom o tym, że Europa została ukradziona i jej przyszłość jest niepewna, bo to jest prawda, ale my mamy i musimy mieć na to wpływ po prostu. Nie chcemy być tylko biernymi obserwatorami, ale chcemy opowiedzieć o tym, że nam zależy na tej Europie wolności. My możemy być skłonni do tego, żeby mówić mniej dyrektyw, mniej tego zarządzania z perspektywy urzędników brukselskich, ale nie traćmy perspektywy tej naszej wolnej Europy, która była naszym marzeniem.
Nie dajmy się uwieść zrozkwnieniu, mówi pan poseł, europoseł były Bogusław Sonik, nasz gość. Przede mną sondaż z 13 marca 2024. Trzeba uważać właśnie na to zgorzknienie, bo ten sondaż wskazuje, że prawie 62% badanych opowiada się za pozostaniem w Unii Europejskiej. Z badań wynika, że rośnie liczba zwolenników polexitu i na to trzeba uważać, bo w porównaniu z badaniem z września 2023 liczba zwolenników polexitu wzrosła o około 10 punktów procentowych. Warto też zauważyć, że w porównaniu z badaniami z lipca 2021 oraz lipca 2022 roku odpowiednio wtedy 79 i 76% respondentów opowiadało się za pozostaniem w Unii Europejskiej. I wracamy na zakończenie do pana profesora Bogusława Liberackiego. Gdybyśmy nie weszli do Unii Europejskiej, to pewnie rozwijalibyśmy się tylko wolniej?
Gdybyśmy nie weszli do Unii Europejskiej, rozwijalibyśmy się zupełnie inaczej. Pierwsze, proszę, popatrzmy na takie bardzo widoczne i niekwestionowane poziomy. 5000 kilometrów nowych dróg ekspresowych i autostrad. Przepraszam, zaczynam od dziedziny mnie najbliższej. Ale to jest w 70% sfinansowane z pieniędzy Unii Europejskiej. Gdybyśmy nie weszli do Unii Europejskiej, przed wstąpieniem do Unii Europejskiej nasz eksport rolny wynosił około 5 czy 6 miliardów dolarów. Dwa lata temu 70 prawie miliardów dolarów i głównie na obszar Unii Europejskiej. Gdybyśmy nie weszli do Unii Europejskiej, mielibyśmy granice na granicach długie kolejki i oczywiście towary clone. Gdybyśmy nie weszli do Unii Europejskiej, tysiące młodych ludzi nie wyjeżdżałoby na studia Erasmusa i tysiące Europejczyków nie przyjeżdżałoby do Polski na studia Erasmusa. Gdybyśmy nie weszli do Unii Europejskiej, teraz w przypadku agresji na Ukrainę bylibyśmy prawdopodobnie już państwem bardzo, bardzo zagrożonym agresją. A zatem proszę zauważmy, jakie to są wielkie zalety i przewagi, i te finansowe. Dziękuję, że pan podał te liczby, 161 miliardów netto, a my otrzymaliśmy do tego czasu z pierwszych dwóch perspektyw finansowych kwoty odpowiednio 14 miliardów tuż po wstąpieniu, czyli 2004-2006, 2007-14,90 miliardów, 14,20,96 miliardów euro, czyli na jedno euro, które wpłacaliśmy do budżetu wspólnotowego, otrzymywaliśmy 4 euro z budżetu. I dlaczego ten entuzjazm maleje? Jeżeli się wmawiał, a rządy przez ostatnie 8 lat w Polsce wmawiały, wyimaginowana wspólnota, większe zagrożenie naszego bezpieczeństwa z zachodu niż ze wschodu. Prawda, że to nawet utytułowani przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości mówili. Tu w zachodnim Pomorzu były premier rządu mówił, to S3 to jest zasługa Prawa i Sprawiedliwości. To, co Unia daje, to są pieniądze tylko na krawężniki i chodniki i tak dalej. Czyli cały czas kształtowało się opinie. Agresor, okupant berlińsko-brukselski, administracja i biurokracja. Przecież europejski parlament przeciętnego Polaka kosztuje taniej rocznie niż polski Sejm i Senat razem wzięty. Aparat Unii Europejskiej biurokratyczny to jest około 60 tysięcy ludzi na 450 milionów obywateli. Więc nieprawdę po prostu przekazywano i ludzie mieli prawo, nawet w jakimś sensie obowiązek, wierzyć mediom publicznym. Więc stąd się bierze, sądzę, ten dramat, właściwie nie dramat, ale spadek tego entuzjazmu dla Unii Europejskiej.
Wybierzmy w takim razie mądrze 9 czerwca. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Pan profesor Bogusław Liberacki, europoseł od 2004 do 2024 roku. Europejski parlamentarzysta z najdłuższym stażem, ale niestety już nie będzie kandydował teraz w najbliższych wyborach. Dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego dobrego, panie pośle.
Dziękuję bardzo. Jeżeli się przydam, bardzo proszę, chętnie z Radiem Szczecin się spotkam. Chciałem podziękować panu redaktorowi, ale także mojemu koledze Bogusławowi Sonikowi. Błogosławię, dziękuję.
Dziękuję.
My także panu Bogusławowi Sonikowi serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Bogusław Liberacki jest ekonomistą, więc on to ubrał wszystko w liczby, ale proszę pamiętać, że te projekty i te wszystkie programy Unii Europejskiej zmodernizowały sposób funkcjonowania administracji, zarówno samorządowej, jak i centralnej, która została zmuszona do tego, żeby myśleć o tym, w jaki sposób planować i rozważnie wydawać pieniądze. I to jest też bardzo istotne z naszego punktu widzenia europejskiego.
Bogusław Sonik, bardzo
pozdrawiam,
dziękuję.
Bogusław.
Wszystkiego dobrego. Kłaniamy
dziękuję.
Się panom, a
miłego
przy naszym
wieczoru.
Telefonie miłego wieczoru pan profesor Marek Żurek, Uniwersytet Szczeciński, politolog, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie tej uczelni. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, ostatni sondaż wskazuje w porównaniu z sondaży z wcześniejszych lat, że tych euroentuzjastów coraz u nas mniej, teraz prawie 62%, a przypomnę, że w 2021 roku to było 79% tych, którzy opowiadali się za pozostaniem w Unii Europejskiej. I teraz pytanie, bo teraz na razie jesteśmy tymi, którzy więcej z Unii dostają pieniędzy niż wpłacają do tego wspólnego budżetu, a jak się wzbogacimy tak około roku 2030, to zaczniemy wtedy więcej płacić niż otrzymywać z Unii pieniędzy. Jak pan prognozuje, jeżeli chodzi o te wskaźniki zadowolenia z tego, że jesteśmy w Unii, one będą rosły czy nadal regularnie spadały?
Cóż, jeżeli chodzi o te wskaźniki, no to profesor Liberacki przed chwilą chyba powiedział, dlaczego tak to spada. No jest kilka czynników. Jeden to jest propaganda poprzednich władz rządowych, taka można powiedzieć sceptyczno-unijna. Unia Europejska była tym przedstawiana jako pewien wręcz wróg, który czyha na Polskę, na suwerenność. I to jakiś tam na pewno też element miało. Druga część to rzecz, to proszę Państwa to, że wydaje się, że jednak obywatele nie rozumieją wszystkich mechanizmów rządzących Unią Europejską, a jeszcze następna rzecz to pewne wywołujące niepokoje wśród społeczeństwa decyzje podejmowane przez Unię Europejską, no chociażby takie kwestie związane z Zielonym Ładem. Także to nie tylko rolnictwo, ale przecież czeka nas modernizacja budynków, czeka nas rezygnacja z silników spalinowych. Nie wiemy dokładnie kiedy, znaczy te liczby są już 3 lata przedstawione, ale być może zostanie to przedłużone. No i część ludzi po prostu się obawia. No nie będzie ich stać na elektryki, na samochody elektryczne. Co zrobić z budynkami wielorodzinnymi, które są ogrzewane gazem? Jak tam zakładać pompy ciepła? Te pewne obawy mogły także przyczynić się do tego, że to poparcie być może zmalało.
Spójrzmy w przeszłość. Przez te 20 lat, a zaczynając od 1 maja 2004 roku, Polska w Unii to Polska silniejsza o większej, mocniejszej pozycji politycznej w Europie niż przed wejściem do wspólnoty?
No to jest chyba oczywiste, że tak, ponieważ Polska przed wejściem do wspólnoty była postrzegana jako kraj, który oczywiście jest krajem dużym, takim dużym w tym swoim otoczeniu w Europie Środkowo-Wschodniej. Nie mówimy tutaj o krajach, które należały do takiego związku Ukrainy, Białorusi, Rosji. Mówimy tutaj o krajach bałtyckich, no i pozostałej części Europy Środkowo-Wschodniej. Była postrzegana jako to duże państwo, ale jednocześnie takie, które no, jest na takim dorobku. Czechosłowacja, później Czechy, Słowacja czy Węgry miały wyższy dochód narodowy mieszkańca, miały mniejsze zadłużenie i były postrzegane jako państwa lepiej czy bardziej rozwinięte o wyższym poziomie stopy życiowej. Polska dzięki tej swojej wielkości, owszem, była uznawana jako państwo duże, ale negocjacje, które się toczyły, no były te negocjacje akcesyjne, jak pamiętam, zawsze Czechy, Słowacja, Węgry miały o ten jeden, dwa czy trzy jakieś te poziomy negocjacyjne większe od nas, czy po prostu szybciej negocjowały pewne obszary. I kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, no jest tym państwem, które z racji swojego i potencjału ludnościowego, ale także i powierzchni, także i rozwijającej się wtedy coraz szybciej gospodarki, po prostu zwiększyła swoje znaczenie.
Według analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego realny PKB per capita według parytetu siły nabywczej Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier jest o 27% większy niż byłby, gdyby państwa Europy Środkowej nie weszły do Unii Europejskiej i rozwijały się poza nią. W naszej rozmowie z panem profesorem Bogusławem Liberackim przewinął się także wątek bezpieczeństwa. Zwykliśmy sądzić, że nasze bezpieczeństwo to obecność w NATO, to na bezpieczeństwo militarne, ale na ile również to bezpieczeństwo militarne czy takie geopolityczne zwiększyło wejście do Unii Europejskiej? Jak to rozłożyć na czynniki pierwsze?
Najpierw byliśmy członkiem, najpierw staliśmy się członkiem NATO, później staliśmy się członkiem Unii Europejskiej. To, że jesteśmy w tym ugrupowaniu gospodarczym, to jest jedna sprawa, ale to ugrupowanie jest ugrupowaniem jednocześnie no, związanym politycznie ze sobą, ponieważ ma się wspólne instytucje, wspólne gremia, spotykają się przywódcy i oczywiście jako członkowie gremium, jako członkowie organizacji międzynarodowej, którą Unia Europejska jest od 2009 roku, mamy wsparcie polityczne, także i w polityce zagranicznej. To jest na pewno to, co przyczynia się także do bezpieczeństwa Polski.
Czy te wybory, bo liderzy, zarówno Jarosław Kaczyński, jak i premier Donald Tusk mówią o tym, że to są bardzo ważne wybory. Komentatorzy mówią nieco kąśliwie, że są ważne, bo to jest taka przygrywka do później wyborów prezydenckich w Polsce i później kolejnych parlamentarnych. Dla obu tych formacji są bardzo ważne, ale gdybyśmy zostawili ten doraźny interes polityczny, to czy one rzeczywiście, panie profesorze, są ważne dla mieszkańców Unii? Czy powinniśmy gremialnie pójść do tych urn i głosować za tymi, którzy chcą tej wspólnoty? Oczywiście nieraz te programy się różnią, ale generalnie są na tak, żeby Unia Europejska była nadal.
Sądzę, że tak. No, powinniśmy i także państwo jako przedstawiciele środków masowego przekazu, a także i nauczyciele, czy w ogóle ludzie, którzy mają kontakty ze społeczeństwem szeroko rozumianym, no powinni zachęcać do tego, żeby brać udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego? Ponieważ Parlament Europejski jest jedną z głównych instytucji Unii Europejskiej, która tworzy prawo europejskie, czy współtworzy razem z Radą Unii Europejskiej, czyli Radą Ministrów. Bez Parlamentu Europejskiego nie może być tworzone prawo Unii Europejskiej. Teraz jakich sobie wybierzemy parlamentarzystów europejskich, takie będzie stanowione prawo. I to prawo, to nie jest, oczywiście ono tworzone jest w Brukseli, ale to nie jest prawo, które nas nie dotyczy, nie będzie nas dotykało. Niech sobie tam ci biurokraci, eurokraci, parlamentarzyści robią, co chcą. To nas dotyka, obywateli, to znaczy wpływa to na nasze życie, bo chodzi po prostu o pewne kwestie, no możemy się z nimi zgadzać czy nie zgadzać, no ale kwestie ochrony środowiska, kwestie ochrony zdrowia, to czy stosować takie pestycydy, czy ich nie stosować, więc pewne normy związane z ochroną życia, zdrowia konsumentów, to chociażby o tym się decyduje, więc decyduje Unia Europejska także o naszym życiu codziennym, można powiedzieć, o naszym zdrowiu. I dlatego też powinniśmy, sądzę, głosować no, brać udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Pokażmy dużą, wysoką frekwencją, że jesteśmy Europejczykami. Bardzo, panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Marek Żurek, politolog, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Kłaniamy się.
Dobranoc.